obudziłem się żywy i z tego się bardzo cieszę.
Nie słyszę ojca.
Jestem. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
14 marca 2022 roku.
Kijów jest opustoszały. Z ponad 3-milionowego miasta, wielkiej metropolii, pozostało niewiele mieszkańców. Jeśli pozostali, to nie wychodzą na zewnątrz. Znikła ogromna ilość samochodów, znikły korki. Od godziny 5 nad ranem rakiety wojsk rosyjskich uderzają w budynki mieszkalne. I od rana też słychać strzelaniny i różnego rodzaju wybuchy artylerii bliżej lub dalej klasztoru. Przyjechałem tutaj w lipcu 2021 roku, więc jestem tutaj 9 miesięcy. W naszym klasztorze jest 7 braci dominikanów, 2 Ukraińców, 1 Francuz i 4 Polaków, więc jest to wspólnota międzynarodowa. I od początku wojny schronili się w naszym klasztorze. Są tu nasi pracownicy, uczestnicy naszego duszpasterstwa, studentów, ponad 20 osób, obecnie 16. Bogu dzięki udało się odprawić kobiety, dzieci i osoby starsze na zachód Ukrainy, bądź też wprost do Polski. Na miejscu zostały tylko te osoby, które zdecydowały się na pozostanie, aby służyć miejscowej społeczności. Obecnie ta posługa się nie zmieniła zbytnio. Nie mamy mszy u sióstr karmelitanek. Wyjechały całym klasztorem do Polski. Posługuję u sióstr kalkutanek, również służę jako wolontariusz, rozwożąc razem z naszymi studentami żywność, ubrania do osób, które się do nas zgłaszają. Widać w tych ludziach wielką wdzięczność i słowa często spotykane. Cieszę się, że przyjechaliście, pamiętaliście, bardzo wam dziękuję. Może jestem zbyt mało wnikliwym obserwatorem, to też nie mam siły na interakcje. To spala dość sporo energii, którą trzeba zachowywać na kolejne dni. Na początku każdy wybuch, przelot samolotu powodował w nas ogromne napięcie. Teraz, gdy jeździmy po mieście, nie ma takiego lęku. Ale są momenty oczywiście, gdzie on się wzmaga. Staram się żyć cały czas w łasce uświęcającej, oddawać opiece Matki Najświętszej, odmawiając różaniec z wolontariuszami, gdy jeździmy po Kijowie. Takie widoki nietypowe, myślę tutaj o tych barykadach, które trzeba omijać i przedzierając się przez nie slalomem, i kontrola wojska. Gdy słyszymy nieopodal, tak jak dzisiaj, strzelaniny, wybuchy, czy przychodzą do nas wieści z ostrzelanych bloków mieszkalnych, gdzie giną niewinni ludzie. Wówczas ten lęk się zmaga, że to również mogło nas dosięgnąć, taki pocisk, taka rakieta. A Bogu dzięki, tak się nie stało. Na koniec dnia, gdy już przyjeżdżam do klasztoru, gdy już znajduję się w swojej celi, ten ogromny stres i zmęczenie dają wtedy właśnie o sobie znać. Oddaję się troszeczkę ćwiczeniu na fortepianie, bo też jestem muzykiem. Ćwiczę sobie pierwsze preludium i fugę Bacha, którego najbardziej lubię, a także kilka standardów jazzowych, głównie Pata Metheny'ego, Always and Forever. Staram się w jakiś sposób fajnie sobie ograć, mam nadzieję. Eucharystia, wspólna liturgia godzin, adoracja. Gdy patrzy się na Chrystusa, który na tym krzyżu jawi się na pierwszy rzut oka jako ktoś totalnie bezsilny, z przybitymi rękami i nogami, wówczas ta nasza posługa w Jego imię najnormalniej w świecie ma sens. Czerpiemy siłę. Walka natury moralnej toczy się i modlimy się o dużą roztropność. To znaczy, czy zostać, czy pojechać w danym momencie gdzieś, czy wychodzić na zewnątrz, czy też nie, czy opuścić Kijów. Jesteśmy tu jeszcze potrzebni, czy nie? Jeśli tak, na czym miałaby polegać nasza praca? Nie będzie nam trzeba zostawać tutaj, gdy wkroczą Rosjanie i gdy zaczną do nas strzelać. Trzeba nam będzie wtedy najnormalniej w świecie uciekać. Zostawić wszystko i być może kiedyś wrócić, albo i nie. Jest Wielki Post i często w tekstach liturgicznych spotykam słowa na temat grzechu, który jest dużo większym zagrożeniem dla życia, bo on rzutuje na całą wieczność. Popadnięcie w zło i trwanie przy nim bezrefleksyjne, albo co gorsza zacięte, mimo tego, że przebaczenie jest na wyciągnięcie ręki. To mi daje bardzo do myślenia. Wie Pani, czym jest nasze życie, jak trzeba je starać się przeżyć, wykorzystać, aby ta wieczna śmierć nas nie dosięgnęła.
Wszystkiego dobrego, Ojcu, życzę.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam.
Dziękuję Pani również.
Dziękuję. Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Marca 2022 roku.
Dzisiaj zbudziły nas o 6:05 dokładnie bardzo silne wybuchy, podobnie jak wczoraj w okolicy, 10 minut piechotą od nas, to jest jakieś 800 metrów do kilometra, zdaje się, była to fabryka uzbrojenia. Zostały rzucone rakiety, które zrobiły dość spore spustoszenie w budynkach, powybijane szyby w promieniu kilkuset metrów, kupa gruzu, mnóstwo szkła na ulicy. Miałem okazję przyglądać się temu podczas zakupów, które robiłem później nieopodal i zobaczyłem, jak wielka jest siła tego wybuchu. I to bardzo uczy pokory też i nielekceważenia tych alarmów, które są. Było to bardzo, bardzo trudne doświadczenie i niektórzy nawet z braci spali w tym czasie pod ziemią, czyli tam w schronach. Mieli wrażenie, że te rakiety zostały zrzucone na nasz klasztor. Podobnie dzisiaj została zrzucone rakiety na znajdującą się niedaleko nas, bo jakieś 600 metrów bazę wojskową. Wybuchy były bardzo silne i podobnie jak wczoraj obudziły nas. I po każdym takim wybuchu, gdy wstajemy żywi, witamy się, dobrze, że przeżyliśmy w naszym klasztorze. Boże, dziękujemy Ci, że nas ochroniłeś w tym wszystkim, że tym razem nie był to nasz klasztor. Jesteśmy w trakcie godziny policyjnej, która trwa półtorej doby. Nie możemy nigdzie wychodzić, więc umyliśmy wszystkie nasze samochody. te pożyczone. Stoi u nas również bus Caritasu, 3 nasze samochody klasztorne razem z wolontariuszami. Witia, Denis i Jarosław. To są byli studenci w naszym Instytucie Świętego Tomasza. I takiej solidarności, takiej pracy wspólnej, tak ochoczej, dawno już nie doświadczyłem. Myli te samochody tak, jakby one miały być wystawione do salonu na sprzedaż, z taką frajdą, swadą. To było dla mnie takie normalne, dobre. Przyszło mi teraz na myśl, gdybym mógł się podzielić takim jednym dobrem ze strony mojej przyjaciółki z Polski. Napisała mi taką wiadomość, że chciałaby się ze mną podzielić swoim doświadczeniem spotkania z jej babcią, 90-letnią. Mówiła, że w tych dzieciach, które są tak bardzo poszkodowane, a to również mordowane na Ukrainie, widzi siebie. Wspominała owa babcia, gdy uciekali z domu przed bombardowaniem. Bomba trafiła w dom obok, a pociski raniły w nogi jej brata, a jej 10-letnią koleżankę. Odłamek z pocisku trafił na jej oczach w brzuch. Ta jej koleżanka zmarła. Babcia owa mieszkała nieopodal Majdanku. W dniu wyzwolenia, gdy otworzyli ten obóz, jako dzieci pobiegły tam z ciekawości. Zapamiętała ogromne stosy leżących, dopalających się ciał. Rozstrzelanie jej bliskich na zamku w Lublinie, porwania dzieci, jej koleżanek i kolegów. Później mówiła o 45 latach komunizmu w Polsce. I na koniec jej babcia uśmiechnęła się. Mówi, moje życie było piękne. I jakoś to było właśnie dla mnie ogromnie niosące nadzieję. Wojna jest końcem jakiegoś świata, który był do tej pory, ale nie jest całkowitym końcem świata. Wczoraj akurat musiałem podrzucić wolontariuszy w jeden punkt, aby mogli wziąć bus z ubraniami i z jedzeniem i rozładować go. Druga czynność to było zakupienie kilkudziesięciu litrów wody na wypadek bombardowania i przywiezienia do schronu. Trzecia czynność to odprawienie mszy świętej dla 35 bezdomnych wraz z siostrami kalkutkami. Piękne było też to, że miałem okazję wyspowiadać dwie osoby, które bardzo długo nie były u spowiedzi. Ich to ogromnie cieszyło. Mówiły, że lekko im na duszy. Ja z kolei zupełnie normalnie do tego podszedłem i to jest chyba moja też taka forma chronienia siebie, aby za bardzo nie wchodzić w uczucia, nie egzaltować, nie podkreślać tych czynności, które są zwyczajne i do takiej zwyczajności właśnie Bóg do nas przychodzi. Polską bombonierkę otrzymałem w paczce od mojej siostry ciotecznej na moje urodziny 41, że tak się pochwalę. Wziąłem ze sobą tę bombonierkę i wracając właśnie od sióstr kalkutanek, postanowiłem ją dać jednemu żołnierzowi, który stał na checkpoincie i już 3 razy mnie przepuszczał dziękując za to, że jestem w tym momencie na Ukrainie i poznał to po polskim paszporcie, który musiałem mu pokazać. Chciałem mu wręczyć tę bombonierkę, aby się podzielił z kolegami i po prostu osłodził sobie życie, mówiąc tak kolokwialnie. Gdy podjechałem do checkpointu, nie spotkałem go. Był inny wojskowy, który również zdziwił się i gdy zobaczył właśnie polski paszport, łzy stanęły mu w oczach, powiedział: dziękuję, że jesteście, że służycie tutaj. Wyjąłem tę bombonierkę, dałem mu, mówiąc: tutaj był mój taki druh, czyli znajomy, który zawsze mnie przepuszczał i dobrym słowem witał. Dzisiaj go nie ma, ale tobie oddam tę bombonierkę, poczęstuj chłopaków. I na tej bombonierce, zobacz, jest napisana Solidarność. Mówi, to jest nasza solidarność Polski z Ukrainą. Żołnierz się rozpłakał, podziękował i mnie przepuścił. Czujemy się tutaj potrzebni, nawet gdybyśmy nie robili nic takiego, co jest widoczne dla oczu. Ale sama obecność i modlitwa za to miejsce, one nadają sens. Czy miałem wobec tego wątpliwości? Co do sensu nie miałem. Czasami ze względu już na zmęczenie psychiczne, wykończenie ciągłymi checkpointami, gdzie jedziemy już do ostatni 11 czy 12 punkt z pomocą, takie zmęczenie po prostu powodowało myśli, mam już dosyć. Moi znajomi w Polsce mają inaczej, ja jestem tutaj. Okej, mogę być, ale potrzebuję już odpoczynku. Takie myśli przychodzą. I wtedy staram się właśnie zadbać o siebie i odpocząć. Myślałem, że tworzenie tego reportażu będzie mnie bardziej obciążało. A to jest taka poniekąd forma terapii. Też ją odczytuję, że mogę opowiedzieć. Pomimo tego, że się nie widzimy i jakoś nie mamy realnego kontaktu. No, chcę podziękować też za to.
March 2022.
Ludzie, którzy z nami mieszkają, wyjeżdżają. Pozostało już 7 osób i 5 braci, ponieważ jeden udał się do Polski, aby służyć tam uchodźcom w Warszawie. I 2 osoby wyjechały, aby służyć w Caritasie. Caritas ukraiński zmienił miejsce swojej bazy na Zakarpaciu, około 650 kilometrów stąd, blisko polskiej granicy. Od wczoraj trwają intensywne bombardowania i przez noc, i dzisiaj również w ciągu dnia słychać strzelaniny, wybuchy. Coraz częściej dochodzą pytania o sens bycia tutaj, mojego konkretnie. Pomimo służby, jaką wykonuję. Oczywiście są to pytania otwarte i często bez odpowiedzi. Dlaczego ci ludzie, którym służymy, nie chcą opuścić miasta? To niebezpieczeństwo ciągle rośnie, zwłaszcza od wczoraj. Daję sobie czas na to wszystko. Może nastąpi jakiś przełom w którąś stronę. Myślę sobie o naszej pani Kati, która u nas mieszka i gotuje, a której syn służy tutaj w Kijowie w obronie terytorialnej. Odwoziłem ją do domu w piątek wieczorem. Miała nadzieję, że spotka się z synem, który wyjdzie na kilka godzin przepustki. Zrobiła dla niego zakupy, nawet jedzenie, salo ukraińskie, sadło po polsku, przysmak tutejszy. On nie przyszedł. Ona spędziła tę noc sama. Przyjechałem w sobotę rano, zaraz po zakończeniu godziny policyjnej. Pani Katia była taka bardzo roztrzęsiona i powiedziała, że syn nie przyszedł, a samej w domu nie chce być i jest to coś strasznego dla niej. Nie mogła spać ani chwili w nocy. Wróciliśmy do klasztoru. Tutaj wróciła jej radość życia. Gdy pytałem ją, czemu nie chce wyjechać, Mówiła, że już się nażyła i że jeśli chce zginąć, to może zginąć także tutaj. Druga dufastowa, którą przebyliśmy z moim przełożonym, ojcem Jarkiem Krawcem, w ostatnią sobotę i niedzielę, była zwyczajną drogą do naszego klasztoru. Fastów jest miejscowością oddaloną około 80 km od Kijowa. Tam też jest spory punkt przeładunkowy uchodźców, którzy przyjeżdżają z terenów bombardowanych, głównie ze wschodniej Ukrainy, wsiadają do autokarów i jadą do Polski najczęściej. Oprócz naszego klasztoru i parafii jest też dom świętego Marcina de Porres, przeznaczony dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Również jest szkoła podstawowa i przedszkole dla dzieci z najuboższych rodzin Fastowa. Jeżdżając poza Kijów, odniosło się wrażenie miejscami, że po prostu wojny nie ma. Na trasie Kijów-Odessa życie toczy się z spokojnym rytmem. Gdy zbliżaliśmy się do miasta, natknęliśmy się na 3 bądź 4 punkty kontrolne. Życzliwość żołnierzy, ich otwartość, ich radość wobec nas była podwójna. Bardzo nam dziękowali, patrząc na nasze polskie paszporty. Podawali nam rękę, witali się z nami, żegnali. Byli przy tym bardzo wzruszeni. W tym całym piekle takie zwykłe, proste gesty, ludzkie gesty. Gdy dotarliśmy do Fastowa, przywitali nas bracia, zjedliśmy obiad w restauracji, która należy do domu świętego Marcina, która w jakimś stopniu utrzymuje też ten dom, dochód z tej restauracji. W Fastowie obecnie jest 2 naszych braci, z Pawłem i Miszą. Porozmawialiśmy, pobyliśmy razem, po czym ja udałem się na uwielbienie, gdzie pomagałem służąc muzycznie. Jarek udał się do pisania listu, kolejnego wojennego sprawozdania dla tych, którzy śledzą nasze losy. Samo uwielbienie trwało około 2 godzin. Było nas około 20 osób, głównie wolontariuszy, którzy codziennie wydają po kilkanaście ton żywności, odzieży, leków. Przyszli, aby razem uwielbiać Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Rozmawiałem z jedną siostrą, Polką, Dominikanką, siostrą Augustyną, która bardzo radośnie przeżywała to, co robi, że czuje się potrzebna. Również siostra Damiana cieszyła się swoją posługą, ale nie ukrywała też zmęczenia psychicznego całą sytuacją wojny, wywołanego alarmami bombowymi, które w Fastowie, jako niewielkim miasteczku, są bardzo głośne i nie pozwalają spać. Był wieczór wdzięczności wolontariuszom zorganizowanym przez ojca Miszę i obsługę restauracji, gdzie spotkaliśmy się przy wspólnym stole, przy wędzonej rybie i szaszłykach. To był jakiś gest normalności, która została nam zabrana. Wspólny stół, przy którym po jedzeniu śpiewaliśmy wszystkie znane nam pieśni ukraińskie razem na głosy. To było coś pięknego i chwilowo nawet zapomniałem, że jest wojna. Organy są w naszej kaplicy wewnętrznej. Gram sobie na słuchawkach, bo są to organy elektroniczne, więc do tej muzyki mam dostęp tylko ja i Pan Bóg, na szczęście. Ćwiczyłem ostatnio 2 część 3 sonaty organowej Bacha, d-moll, tytuł Adagio e Dolce, czyli Idąc spokojnie i słodko. Bach miał 20 dzieci, z których 10 zmarła. Jego pierwsza żona również. Licho mu płacili, mógł ledwie przeżyć. On wykorzystał otrzymany od Boga dar, niedoceniany w ciągu jego niemal całego życia. To pytanie co dzień się pojawia przy drewiarzowej modlitwie na koniec dnia. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Tomek, czy Ty powierzasz tego ducha, czy nie? W Twoje ręce, Panie, i do końca. Ufasz, czy nie? Gdyby nie Bóg, możliwość Jego poznawania, to już dawno bym tę nadzieję stracił i pewnie jako pierwszy bym wyjechał.
6 kwietnia 2022 roku.
Halo? Jest to ostatnia nasza rozmowa w cyklu tego reportażu. Najprościej na świecie jestem zmęczony już. Nie tyle naszą rozmową, co w ogóle rozmowami z mediami, relacjonowaniem. Mówię tutaj w cudzysłowie dość dużym, bo nie umiem tego robić. Nie jestem typem, który by mógł gadać od rana do wieczora. Wolę pisać niż mówić. Do Kijowa powolutku wraca życie. Alarmy bombowe, których było kilkanaście w ciągu dnia, teraz pojawiają się dużo rzadziej. 2 bądź 3 w ciągu dnia. Były dni, w których była cisza, do której trudno było się przyzwyczaić. Wraca troszeczkę huk samochodów. Znikają niektóre checkpointy. Dzisiaj, gdy przechodziłem ulicą koło częściowo zbombardowanego budynku i stacji metra, koło której mieszkamy, sklepikarze odgruzowywali swoje niewielkie punkty czy też bary i obserwacja tego wraca jakąś radość. Jeśli chodzi o towary w sklepach, na półkach jest ich nieco więcej. Były tylko te najbardziej potrzebne, czyli suchy prowiant plus woda mineralna, artykuły higieny osobistej. Wśród ludzi, których mijałem spacerując dzisiaj, była większa pogoda na ich twarzach, uśmiechy, nawet u ludzi starszych. I to daje nadzieję. Mogę tutaj mówić o uczuciu zdjęcia jakiegoś niesamowitego ciężaru z duszy. To nie był niepokój, to było jakieś takie przygnębienie, może już pogodzenie się na te warunki wojenne. A widoki, które były na ulicach, potężnych bloków betonowych, szyn pospawanych i skrzyżowanych ze sobą jako zapory przeciwczołgowe, one były przygnębiające i to przygnębienie niestety do wnętrza mojego się przenosiło. A teraz, gdy zobaczyłem, że częściowo te bloki właśnie są likwidowane, poczułem się o wiele lżej. A z drugiej strony, przechodząc 300 metrów dalej, napotykałem te same widoki. I znów to pozwoliło powstrzymać zbytni optymizm i powiedzieć, poczekaj, mogą przyjść jeszcze trudne czasy. Tego dnia większości domowników wyjechaliśmy do katedry świętego Aleksandra w Kijowie. Spotkaliśmy się z księdzem biskupem, był obecny też nuncjusz apostolski. Również około 50 osób. Było to takie ważne wydarzenie oddania Matce Najświętszej sprawy pokoju i całej Rosji i Ukrainy pod jej opiekę. Z głęboką jakąś wiarą przeżyłem ten akt. Wierzę, że przez Maryję przyjdzie zwycięstwo. Przez jej potężne wstawiennictwo o to, aby Pan pokierował sercami tych, którzy dokonują tego zła. Wzruszającymi momentami była kolejka do konfesjonału terobrony, czyli wojsk obrony terytorialnej, którzy z karabinami czekali, aby się wyspowiadać. Też uczestniczyli w tej mszy świętej. Nikt się nie dziwił, a wszyscy jakoś patrzyli właśnie z podziwem i z wielkim wsparciem dla tych ludzi. Słyszałem o tych nieludzkich zachowaniach. Oglądałem filmy, które tutaj po ukraińskim YouTubie krążą. Sam opublikowałem jeden czy drugi tego typu film. Bardzo dziwi mnie ostentacyjność tych masakr. Zwrócił mi na to uwagę jeden z dziennikarzy polskich. Nietypowe dla działań rosyjskich, jeśli wspomnimy Katyń, Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk i inne miejsca zagłady. Oni robili wszystko, aby zatuszować prawdę. A tutaj w Buczy trupy na ulicach, masowe grobowce odkopywane, zgwałcone dzieci zabite, świadectwa osób, które przeżyły i odpowiedź, jaką ów dziennikarz sugerował, to jest, że Putin chce złamać ducha Ukrainy w ten sposób. Jeśli nie w ducha wojska, to ducha cywilów. Czy jemu się to uda? Sądzę, że nie. A druga rzecz, chcę pokazać światu, szykujcie się na wojnę totalną. Może nie w tym pokoleniu, ale w następnych, na Euroazję od Władywostoku aż po Lizbonę. Nam trzeba być gotowym. Jak na to odpowiedzieć? Zostaje zawierzenie tego wszystkiego Bogu i robienie tego, co jest w naszej mocy. Robienie tego dobra wobec świata, także informując świat o tym wszystkim. Pisze pani po ukraińsku z łacińską transkrypcją. Aleksandr Irwanec recytował swoje wiersze z pamięci. To było spotkanie bardzo kameralne dla mieszkańców klasztoru z poetą i jego żoną, którzy uciekli z bombardowanego Irpinia wraz z 95-letnią mamą pani Oksany, małżonki poety. Zadawał wiele pytań w swoich wierszach o prawdę, o obecność kłamstwa i o konsekwencje tej wojny. Pytał retorycznie. Bardzo też akcent dobrego wykorzystania wolności w tych wierszach wybrzmiewał. Mieszkamy w naszym klasztorze w sąsiedztwie Babinoho Jaru. To jest miejsce zagłady przez SS, głównie ludności żydowskiej, ale też ukraińskiej, romskiej i również Polaków. I czy nie wyciągnęliśmy z tego żadnych konsekwencji? Również przywoływał Majdan. Pytał w tym kontekście o wolność Ukrainy i też udzielił się swoimi obserwacjami, że świadomość patriotyczna w Ukraińcach budziła się, wzrastała właśnie poprzez tego typu wydarzenia, żeby teraz podczas tej wojny eksplodować. I na to głównie zwracał uwagę poeta, prozaik, literat.
Вони здалеку побачили бойову техніку і почали по ній валити. Після чого вистріляли весь боєзапас, і тут підійшли наші.
Він дуже барвно оповідає різні історії. Є вже по 70-ці, але був огромний живіловий пасіонат. Opowiadał o tym, że uciekając zostawił wiele rzeczy, ale zabrał ze sobą właśnie tę najpotrzebniejszą odzież i tomik swoich wierszy. Ćwiczę sobie Bacha, fugę G-dur, fugę G. Od czasu do czasu przychodzą myśli. To nie jest moja wojna, to nie jest nawet moja ojczyzna. Nie potrafię tego wysłowić, ale jest to taki wielki ciężar, który gdzieś w sobie noszę i który w tych momentach kryzysowych wydaje się nie do uniesienia. Już nawet sobie przychodzę do Pana Boga, otwieram tabernakulum, łażę w kółko w kaplicy, gdy nikogo nie ma i nawet sobie przeklinam, i to nie w duchu, do Pana Jezusa. Po co tu jestem i weź mi pomóż, bo już nie wytrzymam, zdejmij to ze mnie. A z drugiej strony towarzyszy mi głęboka wiara w to, że Bóg nie daje ciężarów nie do uniesienia. Pan Bóg wie, dlaczego mnie tu postawił, akurat mnie i akurat tutaj. Bliskość Boga, celebracja Jego obecności w modlitwie, w każdej czynności dnia i w Eucharystii zwłaszcza, to mnie jakoś bardzo zachwyca ostatnimi dniami. marzeniu. No, żeby być w niebie już, to jest moje marzenie. Takie największe. Blisko Pana już na. Amen.
Reportaż Aleksandry Sadokierskiej Jestem. Opowiadał ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin z klasztoru Najświętszej Maryi Panny w Kijowie. W audycji wykorzystano fragmenty Nieszporów, które odprawiono 16 marca 2022 roku w dominikańskim klasztorze w Kijowie.